Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, a rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się.
Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy Ługańskiego i Donieckiego. Minister Błaszczak mówi w ten sposób: możemy potwierdzić, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik, więc de facto naruszyły granice Ukrainę. Czy to oznacza dotkliwe sankcje dla Putina? Będzie na to zgoda, żeby już je uruchomić? Jak pan sądzi?
No tak powinno być. Oczywiście czy będzie, to przyszłość pokaże, ale tak powinno być, ponieważ sprawy trzeba nazywać po imieniu. No to jest agresja. Część suwerennego państwa Ukrainy no, de facto jest anektowana przez inne państwo, czyli Rosję, i to przemocą, przez pomocą wprowadzenia tam wojsk. No to jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w Europie chyba właściwie po II wojnie światowej. Nawet Sowieci, interweniując w różnych podległych im państwach, zachowywali pewne pozory tego, że to same te państwa prosiły o bratnią pomoc. No to oczywiście były pozory, to byli ich agenci, no ale pozór był. Tutaj nawet pozoru nie ma. Ukraina jednoznacznie się temu przeciwstawia. Nie ma mowy o żadnej zgodzie na wpuszczenie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, a one tam są skierowane, wchodzą, czyli de facto następuje podbicie kolejnego już po Krymie kawałka Ukrainy, nielegalnej okupacji siłą przez Rosję. To się powinno spotkać z bardzo surowymi sankcjami.
To porozmawiajmy o tych sankcjach, które już dotykają Rosję. No niestety nie są one dotkliwe, bo w tej chwili około 180 osób jest objętych sankcjami Unii Europejskiej. Co ciekawe, do tej pory Unia nie zdecydowała się, by wpisać na czarną listę, bo są to po prostu, jest to czarna lista osób, które nie mają wstępu i mają zamrożone konta na terenie Unii Europejskiej. Nie jest na tą listę wpisany prezydent Rosji Władimir Putin. Czy no, tak powinny wyglądać sankcje?
Znaczy, trochę bym się jednak nie zgodził z tu postawioną tezą o braku dotkliwości sankcji, bo jednak jeżeli spojrzymy z drugiej strony, spojrzymy na efekt, to Rosja do tej pory nie osiągnęła poziomu produktu krajowego sprzed agresji na Ukrainę w roku 2014. Więc no, oczywiście tu działa cały szereg czynników, ale jednym z nich jest to, że jest w pozycji w wielu kontaktach jednak pariasa na arenie międzynarodowej. I ta współpraca gospodarcza z Rosją nie jest taka, jak by była, gdyby nie te agresywne zachowania. Ale oczywiście to zaledwie ułamek, to zaledwie niewielki procent takich sankcji, jakie powinny być. One powinny być moim zdaniem no, maksymalnie dotkliwe, łącznie z konfiskatą zasobów firm rosyjskich, jak i też osób związanych z obozem władzy rosyjskim, łącznie z odłączeniem Rosji od międzynarodowego systemu bankowego i tak dalej, i tak dalej. Czy tak będzie, czy one będą aż tak daleko idące, to oczywiście przyszłość pokaże. Natomiast pierwsze głosy są obiecujące, jeżeli spojrzymy na reakcję różnych zachodnich polityków na wczorajsze przemówienie i wczorajszą decyzję prezydenta Putina. No to myślę, że można być pod tym względem, bo oczywiście sytuacja w ogóle jest niewesoła, ale pod względem reakcji Zachodu bardzo delikatnym i ostrożnym, ale jednak optymistą.
To jaka jest w takim razie nasza sytuacja? Tutaj zacytuję słowa ambasador USA przy ONZ-cie, która mówiła o zagrożeniu, które dotyczy całej Ukrainy, dotyczy Finlandii, dotyczy części Polski i Turcji. Czy my możemy czuć się bezpiecznie? Być może za kilka miesięcy nie będzie już granicy polsko-ukraińskiej, ale będzie granica Polski z jakąś satelitarną republiką rosyjską.
No, już teraz mamy granicę z Rosją w obwodzie kaliningradzkim i z satelitarną republiką rosyjską w postaci Białorusi.
No ta linia graniczna nam się trochę wydłuży wtedy, panie ministrze.
No to z różnych przyczyn jest to dla nas niezwykle niekorzystne. Na przykład polskie wojsko ma, można powiedzieć, podwojenie kierunków operacyjnych, na których musi właśnie operować i o których bezpieczeństwo musi dbać. Tutaj ten bufor w postaci niepodległej Ukrainy jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa bezcenny. Czy Polska jest bezpieczna? To oczywiście niezwykle trudno odpowiedzieć na takie pytanie tak prosto, tak nie. To zawsze jest pewne, przepraszam, pewne spektrum sytuacji. Na pewno jest mniej bezpieczna niż pewnie myślelibyśmy jeszcze rok temu. Natomiast zasadniczo bezpieczna jest ta reakcja NATO, przysłanie tutaj znaczących wojsk, zarówno znaczących wojsk amerykańskich, 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, ale również bardziej już symboliczne, ale takie gesty też w polityce międzynarodowej są ważne przez różne inne państwa NATO, również europejskie, również takie z punktu widzenia Europy środkowo-wschodniej egzotyczne, odległe, jak powiedzmy na przykład Hiszpania, no, to potwierdzenie czynem zaangażowania w jedność NATO jest dobrym efektem. I tu myślę, że Rosja się przeliczyła, że jednym z celów tej akcji było rozbicie spójności Zachodu, która była taka sobie, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na działania Niemiec. Ona nadal jest niesatysfakcjonująca, ale znacznie większa niż przed tymi działaniami, więc można powiedzieć, że tu ono odniosło odwrotny skutek. Zamiast rozbić jedność Zachodu, spójność, to ją zwiększyły.
No, Niemcy są gotowe wysłać w tej chwili podobno te 5000 hełmów, poinformowano. Mieli je wysłać jakiś czas temu, dopiero teraz wysyłają. Ale co ciekawe, w Niemczech też są głosy krytyki. Szef dziennika Bild napisał: Putin jest teraz naszym wrogiem. SPD musi swoją miłość do Rosji ograniczyć tylko do narodu rosyjskiego, który nie chce wojny, ale natychmiast skończyć z uczuciem do Putina. Czy ten koniec uczucia do Putina oznacza, że no choćby Nord Stream 2 przestaną dostarczać energię do Europy, jak pan myśli?
Że nie zacznie Nord Stream 2. Bo
Nord Stream 2 nie zacznie, tak? No, mamy Jamalski, mamy jedynkę, tak, która funkcjonuje nawet nie na pełnych obrotach.
Tu mamy pewien problem, znaczy problem mamy z Niemcami i Niemcy mają ze sobą, ponieważ te wydarzenia pokazują całkowite bankructwo strategicznej i wieloletniej polityki Niemiec. I to prowadzonej przede wszystkim nawet nie SPD, bo wtedy nie rządziło, tylko przez CDU-CSU i panią kanclerz Angelę Merkel, członka Europejskiej Partii Ludowej, trzeba dodać. I ta polityka zasadzała się na koncepcji takiego no, zwiększenia znaczenia Niemiec, trochę wybicia się na niezależność od Stanów Zjednoczonych, stworzenia takiego oddzielnego bieguna siły na świecie, również poprzez jakieś lewarowanie się dobrymi stosunkami z Rosją, przede wszystkim stosunkami gospodarczymi opartymi na energetyce. Cała koncepcja Energiewende niemieckiej i takiego narzucania innym państwom europejskim bardzo dalekiego i bardzo radykalnego zwrotu ku odnawialnym źródłom energii, ku fotowoltaice, ku energii wiatrowej, no ta energia ma to do siebie, że czasem jest, a czasem jej nie ma. Czasem wiatr wieje, czasem go nie ma. Czasem jest słońce, czasem są chmury. Trzeba ją czymś wesprzeć, no i w koncepcji niemieckiej wesprzeć gazem od Gazpromu z Nord Streamu, który Niemcy jako taki rosyjski komis miałyby później reeksportować na całą Europę i tym sposobem, trochę pożyczając strategię od Rosjan, kontrolować europejską politykę. No, zerwanie z tą polityką, zerwanie z Rosją to jest bardzo znaczące przeorientowanie niemieckiej strategii realizowanej dosyć konsekwentnie od dłuższego już czasu. To pozostaje znak zapytania, czy elita polityczna Niemiec, nawet szerzej niż rząd, będzie w stanie dostrzec, że to był po prostu katastrofalny błąd i trzeba od niego odejść, a nie w niego brnąć.
Jeden z komentatorów, wejdę panie ministrze w słowo, napisał: Berlin będzie płacił Moskwie, tutaj w domyśle jest oczywiście za gaz, a Warszawa nie dostanie pieniędzy z Brukseli. To przejdźmy do tych pieniędzy z Brukseli. Czy w takiej sytuacji, jaką mamy, wojnę, bo tak już trzeba to nazwać, wojnę na wschodzie Europy, wstrzymywanie pieniędzy, które mają zasilić naszą gospodarkę, odbudować gospodarkę po pandemii koronawirusa, no w ogóle może mieć miejsce? Czy jesteśmy w stanie porozumieć się i otrzymać te pieniądze, które nam się należą?
Najpierw trzeba tą sytuację ocenić, że tak powiem, chłodno i analitycznie. Znów trzeba by tu użyć słowa wręcz szaleństwo. Znaczy w sytuacji ataku militarnego na Europę można powiedzieć, że Komisja Europejska, czy niektóre przynajmniej kręgi europejskie chciałyby sankcjami obłożyć Polskę. No, absurd, no absurd po prostu. Natomiast no, możemy tutaj się zżymać i oburzać jakby wszelka racja moralna, czy nawet prawna, jeżeli spojrzymy na uprawnienia traktatowe, jest po stronie Polski. Natomiast co z tego? No, polityka jest sferą jednak przede wszystkim negocjacji z pozycji siły i można mieć słuszność, a jak się siły nie ma, no to różnie z tym bywa. Polska jest oczywiście nie największym, nie najludniejszym, nie najbogatszym krajem w Unii Europejskiej, więc tej pozycji siły no, nie ma największej. Nie ma też takiej, żeby jej w ogóle nie było. I to taka polityka, że będziemy się na wszystko biernie godzić, jest oczywiście absolutnie błędna. No ale musimy tu swoje siły miarkować i najlepiej by było znaleźć jakieś wyjście dla również z twarzą dla Komisji Europejskiej, dla tych środowisk europejskich, które się tutaj zapędziły przeciwko Polsce, ale tak, żeby ten temat zamknąć, żeby z niego wyjść, bo są naprawdę większe problemy nie tylko dla Polski za wschodnią granicą, ale to już widać, że dla całej Europy, ale przecież i dla świata, bo Wspomnijmy tu o podwyższonym statusie partnerstwa między Rosją a Chinami, który niedawno został zawarty podczas rozmowy Putina z Xi Jinpingiem. No tu mówimy o przewartościowaniu światowej architektury bezpieczeństwa i w tej sytuacji no dalsze ciągnięcie tego sporu jest oczywiście niekorzystne, niekorzystne również dla Polski. Powinniśmy postarać się go zakończyć. Są dwa projekty dotyczące zmian w sądownictwie, które mogłyby być traktowane jako jakoś kompromisowe ze strony Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że z nich uda się dobry projekt zrobić, taki, który nie będzie naruszał polskiej suwerenności, nie będzie naruszał tej podstawowej kwestii w sądownictwie, żeby sędziowie nie byli tylko sami sobie i nie było tak, że są wyjęci spod jakiejkolwiek odpowiedzialności, czegokolwiek by nie zrobili od przestępstwa po prostu bardzo złego wykonywania swoich obowiązków, ale jeżeli to ma nie być akurat w formie na przykład Izby Dyscyplinarnej, tylko jakiegoś innego mechanizmu, no to myślę, że to jest coś, na co moglibyśmy się zgodzić w imię właśnie zakończenia niepotrzebnych frontów w tej niezwykle trudnej sytuacji.
Panie ministrze, do Sejmu są złożone dokładnie trzy projekty. Mówi pan o dwóch, które się, że tak powiem, nadają do dalszej pracy. Mamy projekt prezydencki, projekt Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. I co ciekawe, Zbigniew Ziobro zapowiada, że Solidarna Polska także zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy w Zjednoczonej Prawicy nie dojdzie do rozłamu? No, są spore rozbieżności. Mamy już trzy projekty zgłoszone z tej samej strony politycznej.
No, oczywiście w demokracji, w systemach parlamentarno-gabinetowych, tam gdzie rząd tworzą koalicje zazwyczaj, zawsze trzeba się liczyć z tym, że no każda koalicja kiedyś się kończy. Ale ja no mam nadzieję, że jednak tutaj zwycięży ze strony kolegów z Solidarnej Polski poczucie odpowiedzialności za państwo. To trzeba rozumieć tą emocję, bo to jest niewielka formacja, taka mająca no, tam parę procent poparcia, która bardzo tak jednostronnie, można powiedzieć, no, zaangażowała się akurat w ten temat. To jest jej temat flagowy. To jest, nie ma jakichś znaczących czy odnotowywalnych przez opinię publiczną propozycji programowych z innych obszarów. To jest ten punkt, którym też się chce różnić, jakoś odróżniać, zaistnieć w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, tak jak mówię, jest w polityce zrozumiałe, ale no tu jednak racje wyższe są zdecydowanie w grze. I ja myślę, że po pewnym etapie pewnego przetargu, pewnego no, przeciągania lidy, tu to stanowisko dobre dla Polski uda się wypracować i ono zostanie przez koalicję poparte. Natomiast no, ten trzeci projekt opozycyjny, no to znów to jakiś teatr groteski absurdu. Tam jest jakaś powszechna, to dopiero narusza niezawisłość sędziowską. Na przykład wszyscy sędziowie po 2015 roku mieliby być poddani pod znak zapytania ich status sędziowski, poddani jakiejś politycznej weryfikacji przez tych opozycyjnych sędziów. To oczywiście od razu postawiłoby też stan zapytania, znak zapytania nad dziesiątkami tysięcy wyroków w różnych sprawach, które od tej pory zapadały. No to jest jakaś takie warcholstwo, takie na miarę pierwszej Rzeczpospolitej, no, zrywania Sejmu, liberum veto, rozwalania państwa całkowitego i to oczywiście trudno w jakikolwiek sposób poważnie traktować, czy jakoś głębiej pracować nad tego rodzaju propozycjami.
Czy nie obawia się pan tego, że te pieniądze, mówimy o Krajowym Funduszu Odbudowy, programie odbudowy, jak widzi pan, czy one nie zostaną zatrzymane, no choćby do momentu wyborów, na które za jakiś czas nas czekają, tutaj w Polsce. Czy to nie jest aż tak mocne narzędzie, że Unia nie będzie się bała go zastosować?
Po pierwsze, cały czas musimy, tak jak mówię, no polityka jest raczej sferą przede wszystkim negocjacji z pozycji siły, ale jednak o tym, na co się umawiamy i o traktatach i umowach trzeba pamiętać. Więc gdyby tak się stało, byłoby to rażące złamanie traktatów i działanie bezprawne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, to po pierwsze. Choć oczywiście, mój Boże, no, jak widzimy po przykładzie znacznie bardziej radykalnym za wschodnią granicą, i działania bezprawne, i łamanie prawa międzynarodowego czasem się w polityce zdarza, a nawet dosyć regularnie. Po drugie, bardzo bym wątpił, ponieważ no, też nie wiem, nikt racjonalny po stronie europejskiej nie może oczekiwać, że Polska będzie się dokładała do pewnej puli, z której nic nie będzie miała. No, jest pewien czas oczekiwania, negocjacji, ale przyjdzie ten moment, który mam nadzieję nie nadejdzie, ale no musi przyjść, w którym powiemy, no dobrze, no to my w takim razie nie bierzemy udziału w żyrowaniu tego długu, bo Polska jest jednym z żyrantów tego długu, z którego KPO jest finansowane i to generalnie no, niszczy tą całą konstrukcję, powoduje, że ona musi być przekonstruowana. To też ogromny kłopot dla państw europejskich. Europejskie firmy przecież już czekają na te pieniądze, które również w ramach różnych zleceń przetargów przez Polskę organizowanych mogłyby do nich stawać mogłyby na tym zarabiać, też naciskają na swoje rządy, żeby te pieniądze uruchomić. Sytuacja gospodarcza Polski jest oczywiście jak na ten moment, można powiedzieć, całkiem dobra. Znaczy mamy cały szereg problemów światowych. Mamy ogólnoświatową, a na pewno ogólnoeuropejską inflację. Cały czas jeszcze pewien kryzys, efekty po koronawirusie, ale na tym tle Polska wygląda całkiem nieźle i bez tych środków, więc Polska oczywiście w każdym wariancie sobie poradzi, ale nie chciałbym tu szczególnie dywagować o tych wariantach złych, podczas gdy jednak chyba najbardziej prawdopodobny nadal jest ten wariant dobry, no, że znów, że jest pewna faza negocjacji, nawet twardych, nawet w czasie negocjacji czasem się wstaje od stołu, czy wychodzi z pokoju, ale potem się wraca i jednak wypracowuje rozwiązanie akceptowalne.
To miejmy nadzieję, panie ministrze, że to racjonalne rozwiązanie zostanie wypracowane. I na koniec krótko, tym razem pytanie jako do byłego radnego miasta Gdyni. Droga czerwona. Czy doczekają się jej mieszkańcy? Umowy zostały podpisane. Finansowanie między innymi z budżetu państwa, ale także z Centralnego Portu Komunikacyjnego już jest zapewnione.
Tak, oczywiście doczekają się. No tu jednak pytanie nie tylko do byłego radnego, ale również do aktualnego.
No ale pan minister w tej chwili doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ta droga dla Gdyni, między innymi dlatego, że
Dla całego kraju, ponieważ port w Gdyni to jest port o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa. Port, z którego podatków, ceł, opłat od towarów przeładowywanych w porcie wpływa do budżetu państwa mniej więcej 8 miliardów złotych rocznie. Stąd dobre skomunikowanie, możliwość rozwoju jest absolutnie kluczowe dla całego kraju, choć no, oczywiście gdynianie w swoim codziennym życiu, zwłaszcza mieszkańcy dzielnic północnych czy mieszkańcy sąsiadujących terenów gminy Kosakowo najbardziej odczują, bo tamtędy codziennie dojeżdżają do pracy i krzyżują się z tym ruchem z portu i stoją w korkach. Więc tak, program inwestycji podpisany, inwestycja rusza. W pierwszym etapie prac przygotowawczych finansowanie z programu Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo jak zawsze powtarzam, CPK to nie tylko, tak jak wielu się kojarzy, duże lotnisko, ale po prostu nowy, spójny, komplementarny system transportowy Polski i w ramach tego systemu również Droga Czerwona musi się znaleźć. Później budżet państwa, także ta inwestycja jest już na biegu. Oczywiście w tych fazach przygotowawczych, planistycznych, których jeszcze w terenie nie widać, no tak to przy każdej inwestycji wygląda i od tego się zaczyna. Program inwestycyjny się rozpoczął.
2029, takie jest planowane zakończenie tego programu inwestycyjnego Drogi Czerwonej w Gdyni. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za dzisiejszą rozmowę i życzę miłego dnia.
I ja bardzo dziękuję, pozdrowienia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozmawiał Michał Pacześniak.